Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia w nadsekwańskim domu radio, realizujące audycję Andrea Kunowa i Olivier. Mamy dzisiaj sobotę, 10 stycznia. Po dzienniku słyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Katarzyny Zawickiej, potem nadamy magazyn Europa widziana z Paryża, Sylwii Gibbs i na zakończenie Piotr Kamiński przedstawi paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Gaz z Rosji ciągle nie płynie. Rosja podpisuje z Unią Europejską porozumienie dotyczące misji obserwacyjnej. Izrael rozpoczął wojnę propagandową. Na Strefę Gazy zrzuca ulotki i telefony komórkowe, zapełnia ostrzeżeniami o intensyfikacji działań zbrojnych. Głównodowodzący siłami NATO w Afganistanie, amerykański generał Vance Craddock, obawia się, że europejscy sojusznicy USA wycofają się z Afganistanu z uwagi na globalny kryzys ekonomiczny. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Premier Rosji Władimir Putin spotkał się na Kremlu z obecnym przewodniczącym Rady Europejskiej i premierem Czech Mirkiem Topolankiem. Putin oskarżył Ukrainę o pogarszanie sytuacji poprzez zatrzymywanie rosyjskiego gazu. Topolanek zaapelował do Putina o odkręcenie kurków Gazpromu oraz wyraził nadzieję, że gazowy konflikt zostanie szybko i pozytywnie rozwiązany. Zapowiedział także, że nie wyjedzie z regionu dopóki gaz ponownie nie popłynie do krajów Unii Europejskiej. Po wyjeździe z Moskwy spodziewany jest w Kijowie. Przed wyjazdem podpisał jeszcze z Moskwą porozumienie dotyczące misji obserwacyjnej mającej nadzorować transport rosyjskiego gazu do krajów UE. Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko i premier tego kraju Julia Tymoszenko zapowiedzieli, że Kijów zgodzi się na przyjazd na Ukrainę obserwatorów rosyjskich, mających wraz z delegacją Unii Europejskiej i Ukrainy nadzorować przepływ przez Ukrainę rosyjskiego gazu przeznaczonego dla Unii Europejskiej. Tymczasem gaz nadal rurami nie płynie. Poszczególne kraje Unii Europejskiej muszą już czerpać z zapasów. Ukraina zapowiedziała, że dostarczy dodatkowe ilości gazu dla marznących Bułgarów i mieszkańców Mołdawii. Z kolei Węgrzy, którym też brakuje gazu, zapowiedzieli, że dostarczą więcej gazu dla Serbów, Bośniaków i Chorwatów, również odczuwających jego duże braki. Budapeszt zapowiada, że węgierska spółka naftowa MFS złoży skargę do sądu przeciwko ukraińskiemu naftohazowi za niedotrzymywanie terminów umów i niedosyłanie rosyjskiego gazu na Węgry. Poniesione dotychczas straty Węgrzy szacują na około 20 milionów dolarów. Z Brukseli dowiadujemy się, że europejscy eksperci do spraw energetycznych, zrzeszeni w tzw. Europejskiej Grupie Koordynacji Gazowej, jako jedno z rozwiązań obecnego kryzysu gazowego zaproponowali, aby kraje produkujące gaz, takie jak Norwegia, Wielka Brytania, Rumunia czy Polska, produkowały go maksymalne ilości, tak aby móc zaradzić obecnemu kryzysowi gazowemu. Depesze informują, że Polska już i tak przychodzi z pomocą najbardziej dotkniętej przez kryzys, zupełnie zdanej na przychodzący z Ukrainy rosyjski gaz Słowacji, wysyłając tam dodatkowe cysterny z gazem. Słuchają Państwo Paryża RFI. Izraelska ofensywa w Strefie Gazy trwa już 2 tygodnie. Trzeci rozpoczął się akcją propagandową. Izraelczycy zamiast bomb zrzucili z samolotów tysiące ulotek ostrzegających ludność Strefy Gazy przed znaczną intensyfikacją działań wojennych. Informacje tej samej treści wysłane zostały przy pomocy SMS-ów na wszystkie telefony komórkowe w Strefie Gazy. Prowadzący rozmowy w Kairze z prezydentem Egiptu Hosni Mubarakiem, przewodniczący autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas, zaapelował do Hamasu o bezwarunkowe przyjęcie egipskich propozycji pokojowych, polegających m.in. na wprowadzeniu natychmiastowego przerwania ognia. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon po rozmowie z premierem Izraela Ehudem Olmertem wyraził duże rozczarowanie faktem, że Izrael nie zamierza respektować podjętej przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucji pokojowej w sprawie Strefy Gazy. Po otrzymaniu zapewnień w kwestii bezpieczeństwa ONZ poinformował, że wznawia pomoc humanitarną dla Palestyńczyków w Strefie Gazy. Rozwiązujący rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy premier Czech i szef Unii Europejskiej Mirek Topolanek przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA George'em W. Bushem. Biały Dom potwierdza, że także uważa, iż w Strefie Gazy należy wprowadzić zawieszenie broni i to jak najszybciej. Duże manifestacje przeciwko izraelskiej interwencji w Strefie Gazy odbyły się w całej Francji. Było ich ponad 80. Ulicami Paryża przeszło kilkadziesiąt tysięcy osób. Według policji było ich 30 tysięcy, według organizatorów 100 tysięcy. W Nicei wybuchły zamieszki. Manifestanci lub też idący w pochodzie zadymiarze krzesłami z chodnika i kamieniami wybijali szyby w nicejskich restauracjach McDonald's. Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg naszego dziennika. Głównodowodzący siłami NATO w Afganistanie, generał Vance Craddock, wyraził obawy, że europejscy sojusznicy USA w związku z kryzysem ekonomicznym dotykającym ich kraje będą stopniowo się z Afganistanu wycofywać i tym samym oddawać władzę w ręce talibów. Jego zdaniem wojska amerykańskie pozostaną w Afganistanie jeszcze przez co najmniej 10 lat. Eva Joly była francuska supersędzina, która przez lata parała się z francuską korupcją, prowadząc m.in. sprawę spółki naftowej Elf, obecnie kandydatka w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. W zdecydowanych słowach skrytykowała reformy francuskiego sądownictwa wprowadzane przez prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego, polegające m.in. na likwidacji instytucji sędziego śledczego i oddaniu prowadzonych przez niego dochodzeń prokuratorom, skądinąd mianowanych dekretem właśnie prezydenckim. Ostateczny bilans czwartkowego trzęsienia ziemi w Kostaryce zamyka się liczbą 15 ofiar śmiertelnych, 42 zaginionych i kilkudziesięciu rannych. Z obszaru zagrożonego wtórnym trzęsieniem ewakuowano 150 cudzoziemców. Przypomnijmy, że pierwotne trzęsienie ziemi miało moc 6,2 stopnia w skali Richtera. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. A teraz przegląd sobotniej prasy francuskiej. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Problemy związane z dostawami rosyjskiego gazu cały czas zajmują sporo miejsca w mediach. W sobotnim Le Figaro mamy dwie korespondencje z Brukseli i z Moskwy. W tej pierwszej, której autorem jest Pierre Avril, czytamy o rosyjsko-ukraińskich przepychankach. Europa marznie i wysyła swoich ekspertów, ale ekipę tych ekspertów bardzo trudno zorganizować. Pierwsza grupa obserwatorów przybyła wczoraj do Kijowa. Druga jeszcze dyskutowała w Berlinie na temat sposobu działania w terenie. Ukraiński Naftohaz i rosyjski Gazprom starają się zapewnić sobie obecność własnych specjalistów w ekipach ukraińskich na terenie Rosji i rosyjskich na terenie Ukrainy. Ten udział na krzyż jest przedmiotem negocjacji, w których rolę pośrednika pełni prezydencja czeska. Rosja ma nadzieję, że uda się przekonać Ukraińców do spłacenia tego, co Moskwa uważa za dług ukraiński. Zdaniem ekspertów Putin chce wciągnąć Europę do tego dwustronnego konfliktu, przed czym Europa dotychczas skutecznie się broniła. Nawet jeśli uda się skłonić Rosję do odkręcenia kurka, potrzeba będzie około 66 godzin, żeby z gazu mogli skorzystać Słowacy, pierwsi w długim łańcuchu użytkowników. W oczekiwaniu na pozytywny gest ze strony Moskwy, Europa stara się być solidarna. Czesi dostarczą 4 milionów metrów sześciennych gazu sąsiedniej Słowacji, do której gaz cysternami dostarczyła również Polska. Serbia może otrzyma podobną pomoc od Austrii, a Słowenia od Włoch. Pozostaje tylko trzymać kciuki, żeby sytuacja kryzysowa wkrótce minęła. Drugi artykuł w Le Figaro jest pióra Fabrice'a Nodelongluas, moskiewskiego korespondenta dziennika. Komu wierzyć? Pyta francuski dziennikarz. Putin odpowiedział na to pytanie, proponując dziennikarzom wysłanie własnych obserwatorów, którzy będą dzień i noc obserwować sytuację na granicy, żywiąc się słoniną i popijając miejscową wódką. No, chyba francuskie żołądki długo by takiej diety nie zniosły. Putin stwierdził, że Rosja została zmuszona w środę do zamknięcia dopływu swojego gazu na Ukrainę, ponieważ ta ostatnia zakręciła kurki pozwalające na przepływ tego gazu do dalszych państw europejskich. Powrócił również do negocjacji przerwanych 31 grudnia. Gazprom przedstawił Ukrainie bardzo korzystną ofertę, zgodnie z którą miała ona płacić $250 za 1000 metrów sześciennych gazu. To bardzo dobra cena, biorąc pod uwagę, że obecnie oficjalna cena proponowana przez Moskwę wynosi od 400 do $550. Ale w roku ubiegłym Ukraina dostawała gaz za 170 $89.50. Nowa oferta została więc odrzucona przez Ukrainę z polecenia, jak twierdzi Putin, prezydenta Wiktora Juszczenki. To również on miałby się przeciwstawić bezpośrednim negocjacjom między rosyjskim Gazpromem i ukraińskim Naftohazem bez pośrednictwa mało przejrzystej, zarejestrowanej w Szwajcarii spółki RosUkrEnergo, będącej od 2004 roku w samym centrum gazowego konfliktu. RosUkrEnergo w połowie należy do Gazpromu, w połowie zaś do ukraińskich biznesmenów i istnieją poważne podejrzenia, że służy ona do sprzeniewierzania funduszy. Po stronie rosyjskiej beneficjentami są szefowie Gazpromu, po ukraińskiej natomiast koła zbliżone do prezydenta Juszczenki. Premier Ukrainy Julia Tymoszenko, prowadząca otwartą wojnę z prezydentem, od roku już domaga się odsunięcia RosUkrEnergo. Udało jej się nawet doprowadzić do podpisania w tej sprawie memorandum wraz z Putinem. Warunkiem jednak jest spłata ukraińskiego długu wobec Rosji. W dniu dzisiejszym wynosi on jeszcze $614 milionów. Prywatne interesy odgrywają dużą rolę w dwustronnych kontaktach dotyczących dostaw gazu. Obydwaj premierzy, Putin i Tymoszenko, mają interes w tym, żeby spadła głowa Juszczenki. Tymoszenko od dawna już nie może się dogadać ze swym byłym sprzymierzeńcem. Putin natomiast nie zapomniał, że Juszczenko dostarczał broni Gruzinom w czasie ostatniego konfliktu rosyjsko-gruzińskiego. W popołudniowym Le Monde mamy bardzo optymistyczny artykuł zatytułowany Filmy, wystawy, kryzys nie dosięgnął kultury. Rok 2008 był znakomity, żeby nie powiedzieć wyjątkowy, jeśli chodzi o życie kulturalne Francji. Sale kinowe i teatralne były pełne, na koncerty było więcej chętnych niż miejsc, festiwale nie pozostawały w tyle, muzea miały rekordowe liczby sprzedanych biletów, nawet księgarnie odnotowały poważny wzrost zainteresowania sprzedawanymi przez siebie produktami. I to wszystko w dobie internetu. Czyżby kultura stała się antidotum na ponurą codzienność tonącą w goryczy kryzysu? Marie-Christine Labourdette, dyrektorka Muzeum Francji, jest o tym przekonana. Kryzys powoduje to, że ludzie szukają wartości stałych. Świat się zmienia, przyszłość jest niepewna. Wielowiekowe dzieła sztuki i muzea dają trochę twardego gruntu pod nogami. Ekonomiści kultury istotnie stwierdzili, że czasy kryzysu sprzyjają kulturze. W Stanach Zjednoczonych po kryzysie 1929 roku sale kinowe były pełne. Historia zdaje się raz jeszcze powtarzać.
RFI. Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
1 stycznia 2009 roku euro zawitało na Słowację. W pozostałych 15 krajach Unii Europejskiej obchodziło podwójne urodziny. W odczuciu obywateli euro, nawet jeśli ma swoje zalety, było przyczyną gwałtownego wzrostu cen. Zebraliśmy opinie kilkorga mieszkańców Francji i Komisji Europejskiej. Zacznijmy od Komisji. Twierdzi ona, powołując się na dane cyfrowe, że po wejściu euro do powszechnego obiegu w latach 2002-2003 wzrostu cen nie odnotowano. Inflacja była na tym samym poziomie 2% rocznie, ale w odczuciu mieszkańców Eurolandu ceny wzrosły dwukrotnie, a później nigdy już nie spadły do poziomu wyjściowego. Komisja Europejska bada co miesiąc opinię 20 tysięcy konsumentów. Większość z nich do dziś nie zmieniła zdania. Posłuchajmy głosu Paryżanki Krystyny Waras.
Uważam, że zmiana franka na euro ogromnie została wykorzystana przez ekonomię, aby zawyżyć każdą możliwą cenę. Były chwyty reklamowe według mnie, które pokazywały, że coś, co kosztowało tyle i tyle we frankach, kosztuje tam 2 grosze mniej w euro. Natomiast już w momencie wymiany pieniądza, było to od stycznia, już ta zmiana była po prostu bezczelnie widoczna. Uważam, że euro nie ma racji bytu. Nie ma racji bytu, jest złą wymianą. Ja rozumiem powody istnienia euro, bo nie jestem idiotką. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o nasze zarobki, jeżeli chodzi o nasze możliwości kupowania, to stopa nam przez 7 lat czy od 7 lat spadła i to sporo w dół. Widzi to się również w momencie, kiedy człowiek idzie do zwykłego sklepu i patrzy na produkty. Ja na przykład wolałabym jeść kalafiory francuskie albo pomidory francuskie, a nie hiszpańskie, dlatego że będą mniej kosztowały. To już jest kwestia ekonomii i wymiany związanej z euro, ale na skalę europejską. Jest to niemniej jednak konsekwencja wspólnoty, w związku z czym tego, co się z euro dzieje, prawda? Chodzi nam o ceny, chodzi o to, żeby było jak najtaniej dla niektórych i żeby to sprzedać z zyskiem. W związku z czym, jeżeli ktokolwiek zapytałby mnie dzisiaj o zdanie, czy należy zmienić franki na euro, to moja odpowiedź dzisiaj, tak jak i 7 lat temu, byłaby absolutnie nie.
Ekonomiści z Brukseli przyznają, że ceny w euro poszły w górę. Twierdzą jednak, że nie wszystkie. Podrożały we Francji, tak jak w innych krajach, restauracje, kawiarnie, fryzjerzy i inne usługi. Głównie z powodu słabej konkurencji, a także ze względów psychologicznych, mówi rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec. Jak euro podziałało na twoją kieszeń i na gospodarkę? Czy na lepsze, czy na gorsze? Czy ceny się podniosły, czy spadły?
Na pewno od razu wszyscy widzieliśmy, że ceny się zmieniły w tym takim detalicznym, drobnym komersie. Rzeczy, które kiedyś kosztowały 5 franków, później kosztowały 5 euro. I jakoś tak przyzwyczajeni byliśmy, że wydajemy monety, na przykład jednego euro zupełnie wydawaliśmy tak samo jak jednego franka, więc było to ile? W przeliczeniu wtedy 7 razy więcej. I no na pewno łatwiej się jeździ, gdy podróżuje dużo. Po prostu są jedne pieniądze, nie trzeba je wymieniać. To na pewno jest ułatwienie. Jeżeli chodzi o ekonomię, gospodarkę, na pewno we Francji no jest to bardzo bogaty kraj i dobrze urządzony i też prawnie stoi chyba solidniej niż na przykład takie kraje jak Polska, gdzie tego typu zmiany mogą być błyskawicznie wykorzystane przez sprytnych ludzi.
Tak, a we Francji nie zostały wykorzystane przez sprytnych ludzi?
Ja nie wiem. No na pewno tych sprytnych na tym takim niższym poziomie typu sklepikarze, którzy prawdopodobnie skorzystali z tego jakoś tam. Ceny te zmieniają. Przyzwyczajeni byliśmy wydawać na przykład te 5 franków kiedyś, a teraz po prostu jest to 5 euro. Jakoś tak trudno nam było, bo to może nasza wina się przestawić na... Poza tym przez to, że mamy cały czas te pieniądze metalowe, czyli ten bilon, to też on nam psychologicznie tyle samo znaczy, co tamte franki, a to jest 7 razy mniej, więc wydajemy łatwiej i na pewno wydajemy o wiele więcej. Jak czasami sięgnę pamięcią, że coś wtedy kosztowało tyle franków, a teraz to aż tyle, chociaż rzadko to robię, rzadko przeliczam, no cóż, trudno, ja biegu historii nie zmienię, więc staram się nie obciążać psychologicznie.
Ale ogólnie masz wrażenie, że żyje ci się lepiej teraz, jeśli chodzi o stopę życiową, czy przed wprowadzeniem euro?
No ja nie wiem, czy to euro ma jakikolwiek wpływ. Jestem artystą, który nigdy nie zarabia, tak. Teraz też nie zarabia, więc mam równo zawsze. Śmieję się teraz, że w tym kryzysie ja mam dobrze, bo się nie muszę martwić o nic, jak nie miałam, tak dalej nie mam. No właśnie nie wiem, czy mi się żyje lepiej, czy mi się żyje gorzej. To wszystko też zależy od naszej ewolucji zawodowej. I nie wiem, czy euro miało na to wpływ. Myślę, że żyje mi się tak samo.
Urzędnicy Komisji Europejskiej regularnie badają nie tylko nastroje ludności, ale również rzeczywisty stan inflacji w strefie euro. Narzędziem tych badań jest tak zwany koszyk, w którym każdy rozpozna swoje wydatki. Najwyraźniej coś jednak w tych badaniach szwankuje. Oto kolejny głos w dyskusji. Bogusław Głowacki jest z zawodu inżynierem energetykiem. Mieszka na podparyskiej prowincji. Co zmieniło euro w pana życiu we Francji? Czy się polepszyło, czy pogorszyło? Czy ceny poszły w górę, czy w dół?
Tak jak każde wydarzenie, są dobre strony i złe strony. Dobre strony, które bardzo sobie chwalę, to są te, że jak się jeździ po różnych krajach, nie ma problemu z wymianą pieniędzy, nie trzeba ganiać od banku do banku. Można na kartę kredytową wybrać pieniądze, gdzie się chce. Wszędzie się płaci w euro, można porównać ceny, także to są na pewno zalety. To samo w sprawach zawodowych, przy jakichś transakcjach, powiedzmy międzynarodowych na terenie Europy. Sprawa się upraszcza, bo też nie ma problemu, jaki będzie kurs za miesiąc czy za dwa, czy artykuł podrożeje czy nie podrożeje, także to jest na pewno duże uproszczenie. Natomiast druga strona medalu, ale za to nie obwiniam euro, tylko ludzi, to po prostu cała masa osób skorzystała ze zmiany na euro po to, żeby podnieść ceny. Po pierwsze jest element psychologiczny, że euro jest dużo mocniejszą walutą na przykład we Francji niż były frank, 6,5 raza. Potem jak się patrzy na jakąś cenę jakiegoś towaru, powiedzmy widzi się, 15 euro, to się ma tendencję powiedzieć, to wcale nie jest tak drogo, prawda? Bo kiedyś to kosztowało, powiedzmy 15 euro, 100 franków. 100 franków to wtedy Można się było zastanowić, wydać 100 franków, nie wydać. Dzisiaj 15 euro, to się wydaje, że to jest tanio. To jest, powiedzmy, strona psychologiczna, ale jest druga strona realna, że cała masa cen poszła i to natychmiast w górę. Głównie w najszybszym tempie i najwięcej to restauracje, kawiarnie, usługi. To wszystko bardzo szybko poszło w górę. Tak samo w pracy zawodowej mogłem się zorientować, że cała masa cen na niektóre urządzenia przemysłowe też może bardziej dyskretnie, ale też zostały ceny popodwyżane. Ale to nie jest kwestia euro czy nie euro, tylko kwestia korzystania przedsiębiorców, ludzi prywatnych i tak dalej, żeby, powiedzmy, skorzystać z okazji i podnieść cenę.
Jeśli chodzi o żywność, czy
też
ceny też poszły w górę, ale czy z powodu euro, czy z jakichś innych powodów?
No, niewykluczone, że były, tak jak ostatnio były inne powody, powiedzmy, mówiło się, że Chiny zaczynają się rozwijać, więc w związku z tym zmieniają system wyżywienia, przechodzą na bardziej europejskie jedzenie, więcej mięsa jedzą, w związku z tym Wzrosła hodowla, to za sobą pociągnęło wzrost upraw soi i innych, zboża też podrożały, także to automatycznie jedno za drugim, ale to nie ma nic wspólnego z euro.
W odczuciu społecznym ceny poszły w górę. Ludzie nie zarabiają o wiele więcej niż przedtem, nie przypuszczam. Czasami nawet mniej. W takim razie jak sobie dajemy radę, pana zdaniem, w jaki sposób wiążemy koniec z końcem?
No, po prostu ludzie ograniczają wydatki, zaczynają bardziej się zastanawiać, zanim wydadzą to 1 euro czy 2 euro. Ci, co mają więcej, no to może mniej zwracają uwagę. Ci, co mają mniej, automatycznie muszą bardziej uważać. Na wakacje, na przykład w tym roku bardzo dużo ludzi zostało w domu, nie pojechali na wakacje. Dlaczego? Dlatego, że wzrosły ceny paliw. Także uważam, że ludzie zawsze w jakiś sposób się dostosowują do zmiany cen.
Komisja Europejska na przykład, która ogłasza stale wskaźnik inflacji w Europie, uważa, że ceny bardzo powoli idą w górę, dlatego że są produkty, które tanieją, zwłaszcza w tej rozwiniętej technologii.
No oczywiście, że tak. To jest tak zwany koszyk, do którego się wrzuca różne ceny, prawda, żeby stwierdzić, czy jest inflacja, czy nie ma inflacji. To oprócz artykułów pierwszej potrzeby, jak bagieta sławna, czy powiedzmy jakieś inne produkty, kilo mięsa i tak dalej, to się bierze również pod uwagę ceny telewizorów, ceny lodówek, ceny telefonów i tak dalej. I oczywiście, jak to wszystko razem się wrzuci, to ceny produktów przemysłowych obniżyły się. To, co dzisiaj można kupić, załóżmy, za ekwiwalent 1000 franków, to kiedyś kosztowało 2 czy 3 razy więcej. Także w sumie ta inflacja jest niewielka, ale ile można zjeść telewizorów czy lodówek?
Tu można by zadać sobie pytanie, czy kupując raz na ileś lat pralkę czy telewizor, czy zaoszczędzamy tyle pieniędzy, żeby to się odbiło?
Właśnie, pokryć koszty utrzymania na co dzień.
Tego jeszcze nikt nie wyliczył.
A nie, no bo nie sądzę, żeby to było w interesie, powiedzmy, nawet państwa liczenie tego, bo wykazanie, że nie ma inflacji albo że inflacja jest bardzo mała, to ma bardzo wiele korzyści. Po pierwsze, nie trzeba podnosić pensji, nie trzeba tam likwidować taks czy podatków, bo nie ma inflacji. W interesie, powiedzmy, państwa jest wykazanie, że nie ma inflacji.
Byłoby ciekawe zrobienie takiego rachunku w rodzinie na dłuższą metę, ale nikt chyba nie ma do tego cierpliwości.
No ja na pewno nie.
W takim razie cóż zrobić? Mamy euro i możemy tylko życzyć sobie, żeby było jak najlepiej.
Właśnie, ale tylko moim zdaniem nie należy obwiniać euro, tylko tych, którzy decydują o cenach.
Między innymi tych drobnych decydentów.
Bo biorąc pod uwagę fakt, że pensje wcale nie poszły w górę albo w minimalnym stopniu, nie usprawiedliwia wzrostu cen artykułów, które są produkowane. Jeżeli załóżmy do wyprodukowania jakieś maszyny, surowce nie podrożały, robocizna nie podrożała, to nie ma powodu, żeby podnosić ceny. No a niestety ceny wzrosły.
Komisja Europejska stawia sobie to samo pytanie. Wycenianie inflacji na podstawie koszyka jest dla niej miarodajne, gdyż ta metoda uwzględnia, jak często kupujemy dany produkt. Mimo wszystko opinie publiczne nie wyrażają chęci wyjścia z Eurolandu. Co więcej, wspólna waluta zaczyna interesować kraje członkowskie, które nie przyjęły jej dotychczas z wyboru. Czy na Słowacji powtórzy się zjawisko zawyżania cen? W dokumentacji unijnej zapewnia się, że podczas wprowadzania euro do kolejnych krajów członkowskich usługi, drobny handel, gastronomia, spektakle, garaże, słowem wszystkie problematyczne sektory zostaną objęte, cytuję, szczególną uwagą.
La radio du monde. l'air un peu supérieur, un peu romancier à mes heures. J'habite un bel appart vu sur le Sacré-Cœur et vais au boulot en rouleur. J'adore le cinéma d'auteur, connais tout mon Godard par cœur, mais n'allume presque jamais mon téléviseur. Artemis à Barcelone, je suis un parisien, j'aime le jazz et le bon vin, question goût, c'est certain, on ne partage pas les miens. Je suis un parisien, pas trop Paris Saint-Germain, arrogant, j'entends bien, mais enfin je le vaux bien. Je ne suis pas un grand mangeur, pas tout, rien que le mot m'écœure. Alors je me nourris d'œuvres de grands penseurs, à l'ombre de jeunes filles en fleurs. La campagne c'est un vrai bonheur, mais sans les mouches et les odeurs. Et puis il y a tous ces horribles chasseurs. Je vais en vacances à Honfleur. Je suis un parisien, anti-pro-américain. Le bon goût c'est le mien, le monde en est témoin. Je suis un parisien, vive le métropolitain, jamais l'eau dans mon vin, je ne loupe de rien. Les Parisiens, y en a partout. Et quand on se donne rendez-vous, c'est pas pour se raconter des blagues à dessous. Parisien, c'est pas drôle du tout. La vérité, je vous l'avoue, ne le répétez pas surtout. C'est que si pour l'ennui, vous n'avez aucun goût, Parisien, c'est pas fait pour vous. Je suis un parisien, je distribue mon point, les avis c'est très bien, mais rien ne vaut le mien. Je suis un parisien, faire la leçon me revient, à moi le plus malin de mes contemporains. Mais à mon parisien, je suis aussi magicien, la télé je m'en plains, mais je n'en rate rien, comme tous les parisiens. Les gars, là, chez mon médecin, c'est pour voir à quel point tout y est tellement vain.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Ten temat znają wszyscy, ale raczej nie z oryginału, lecz z wariacji i fugi na temat Purcella Benjamina Brittena. Kiedy zaś w programie pojawia się inny tytuł tej samej kompozycji, przewodnik po orkiestrze dla młodzieży, to nazwisko kompozytora tego ronda z muzyki scenicznej do sztuki Abdelazer w ogóle znika. Britten darzył uwielbieniem swego przodka z XVII wieku, adaptował jego utwory i prowadził je jako dyrygent, przyczyniając się do ich powrotu na sceny i estrady. Dzisiaj już tego czynić nie trzeba. Wszyscy wiedzą, że Henry Purcell zmarły tragicznie w Londynie w mozartowskim wieku w roku 1695. To jeden z największych geniuszy w dziejach muzyki. W tym roku obchodzi on swe 350. urodziny. Rok urodzenia jest pewny, nie znamy tylko dokładnej daty. Rzecz zabawna, chronologiczny zbieg okoliczności zebrał w tym jednym rocznicowym roku 2009 czterech Londyńczyków. Jeden był rodzony, właśnie Henry, Orfeusz Brytyjski, jak go nazywano po śmierci. Trzech mniej lub bardziej przyszywanych, ale w Londynie uwielbianych i przynajmniej czasami bardzo tam szczęśliwych. To w kolejności Handel, Haydn i Mendelssohn. Handel spędził tam 2/3 ziemskiego żywota, najpierw pisząc włoskie opery, a potem przejmując pałeczkę po brytyjskim przodku. Genialne dzieła do tekstów angielskich, choć podobno do śmierci zachował w tym języku straszny niemiecki akcent. Inni twierdzą, że władał mową Szekspira nieskazitelnie, a akcent udawał dla egzotyki. Haydn pojawił się w Anglii pod koniec żywota, został przyjęty jak udzielny władca, napisał dla Londyńczyków oratorium Stworzenie świata do tekstu Miltona, przejmując tradycję oratoryjną po niemieckim rodaku i jeszcze potem 12 ostatnich symfonii, którym w twórczości Händla z kolei odpowiada 12 Concerti Grossi opus 6. Dwa diademy muzyki instrumentalnej dwóch epok XVIII wieku. Podobnie jak Haydn, a w przeciwieństwie do dwóch poprzednich mistrzów, Mendelssohn nigdy w Londynie nie osiadł, ale był tam 10-krotnie w ciągu ostatnich 17 lat życia i dla Brytyjczyków napisał kilka spośród swoich najsławniejszych dzieł. Uwerturę Hebrydy, Symfonię Szkocką i angielskie oratorium Eliasz. Tam też cieszył się największym wzięciem, choć Bernard Shaw robił co mógł, by temu zapobiec. Są to więc cztery pokolenia przekazujące sobie milcząco jedną tradycję, a fakt, że trzech ostatnich to cudzoziemcy, też nie stanowi wyjątku. Gdy w drugiej połowie XVIII wieku chwiać się poczęła tradycja francuskiej tragedii muzycznej, podparli ją właśnie cudzoziemcy. Ten angielski rodowód z urodzenia i z wyboru można zresztą poprowadzić jeszcze dalej wstecz, do współczesnego Szekspirowi Johna Dowlanda. Od niego być może Purcell nauczył się podkładania najpiękniejszych melodii pod angielskie słowa i od niego też pewnie zaraził się tkliwą melancholią.
Despair that dies for love.
pieśń bogini Wenus z muzyki Purcella do dramatu Johna Drydena Król Artur, Lynn Dawson i angielscy soliści barokowi John Eliot Gardiner. Nie wiemy, ile Purcell znał z twórczości Dowlanda i nie wiemy też, ile Handel znał z Purcella. Wiemy jednak, że tyleż z mądrości, co z rozsądnego wyrachowania, najwięksi mistrzowie dawnych epok nie przegapili nigdy okazji, by z szacunkiem, zachwytem i wnikliwością studiować dzieła swych poprzedników i od nich się uczyć. Tam zaś, gdzie brakuje śladów owej pracy, w dokumentach znajdziemy ją w muzyce. Handel złożył hołd Purcellowi nie tylko dokładając do jego czterech piątą wielką odę na Dzień Świętej Cecylii, do słów tegoż Drydena, ale mnożąc w swych dziełach muzyczne aluzje.
fight us to arms. To arms, to arms, the trumpets thou clangor, excites us to arms. Which fear not of anger and mortal alarms. Which fear not of anger, which fear not of anger and mortal alarms. The double, double, double beat of the thundering drum. Guys, hark! Hark! Guys, hark, the voice come. Tis too late to retreat. Tis too late to retreat. Ah, the foes come. Tis too late to retreat. The double, double, double beat. The double, double, double beat of the thundering drum. Rise, hark, the voice come. Charge, 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 charge. Tis too late, tis too late to retreat. Charge, 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 charge. Tis too late to retreat. The trumpets of anger excites us to arms.
Najpierw jeszcze jeden fragment króla Artura Purcella, Paul Elliot, chóru imienia Monteverdiego, angielscy soliści barokowi John Elliot Gardiner, a zaraz potem równie bojowa aria z Ody na Dzień Świętej Cecylii Händla, Anthony Rolf Johnson, chór i orkiestra The English Concert, Trevor Pinnock. Może najbardziej purcellowskie dzieło Händla, zarazem jego hołd złożony przybranemu językowi, to cudowny poetycki moralitet do tekstu Johna Miltona L'allegro il penseroso ed il moderato. Medytacja o sprzecznych temperamentach, zakończona umiarkowaną konkluzją librecisty Händla Charlesa Jenensa. Tam również duch Purcella unosi się nad każdą nutą. Znajdziemy też u Händla niejeden ślad ukochanej formy Orfeusza brytyjskiego, powracającej regularnie we wszystkich jego dziełach, w jedynej operze Dydona i Eneasz, w pół operach, to jest muzyce do sztuk dramatycznych, takich jak Król Artur właśnie, czy Królowa Wróżek, albo w wielkich odach na królewskie urodziny, czy na Dzień Świętej Cecylii. To tak zwany ground, czyli fundament. Forma, gdzie jak w szakonie, czy w pasakalii, nad solidnie nakreślonym i powracającym w kółko tematem basowym wiją się wyszukane wariacje. Purcell był mistrzem tego chwytu, a kiedy mu się coś szczególnie udało, przerabiał to potem na klawiaturę. Tak się stało na przykład z bajeczną arią z Ody na Dzień Świętej Cecylii z 1683 roku. Witajcie, rozkosze. Najpierw była aria, tu przyklasną bóstwa wszelkie, a potem nowy ground w e-moll, który pod palcami George'a Malcolma brzmi tak. Nowy Ground, e-moll Purcella, adaptacja klawesynowa arii z jednej z jego czterech ut na dzień świętej Cecylii. Dziwię się, że w tegorocznych szalonych dniach w Nantes René Martin przegapił taką okazję, by sławić Londyn. Miasto Dowlanda, Purcella, Händla, Haydna i Mendelssohna. Wybierając na tę okazję raczej złoty wiek muzyki niemieckiej. Ale opiewać muzyczną potęgę perfidnego Albionu to pewnie ponad siły Francuza. Co więcej, dwóch ostatnich mistrzów komponujących głównie muzykę instrumentalną sławić stosunkowo łatwo, ich trzech przodków zaś znacznie trudniej, a zwłaszcza dużo drożej, bo dobrych śpiewaków jest mało i każą sobie suto płacić. By zaś śpiewać Purcella, trzeba zaiste być aniołem.
Jedna z najsławniejszych spośród niezliczonych cudownych pieśni Purcella do tekstu Dryden'a. Wystarczy chwila muzyki, by prysły twoje strapienia. Musi to być jednak muzyka Purcella, śpiewać ją musi Alfred Deller, na przykład w sławnej antologii nagranej 45 lat temu w Londynie, gdzie na skrzypcach przygrywa mu m.in. Neville Marriner, na violi da gamba Desmond Dupré, a na klawesynie George Malcolm. Dodam na koniec, że w Paryżu trzech londyńskich solenizantów i ich świętą patronkę uczci już za 10 dni Minkowski, grając na jednym koncercie 20 stycznia w sali Pleyela po kolei najsławniejszą odę Purcella, odę Händla, a na koniec mszę na dzień świętej Cecylii. Haydn.
RFI. Radio France Internationale.
Quelque chose de bon cas dans son tempo. Le monde sur le mal, dans la grande solo mondiale, ça sonne faux. Y'a des milliards de personnes qui la squattent, qui la sonnent, qui dansent dessus. Mais chacun marque son rythme, chacun veut chanter. Plus. Qu'est-ce qu'on peut faire?
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.